Witam serdecznie. Zawsze to jest ogromna radość móc tutaj gościć i służyć. Oczywiście wszystkim chcę przekazać serdeczne pozdrowienia od naszego zboru, który spotyka się przed południem. Modlimy się i liczymy na to, że już wkrótce również drugi zbór będzie mógł się spotykać na Leczkowy, też być może przed południem. Gdy przygotowuję się do kazania, czasami przychodzą mi jakieś takie myśli i obrazy albo wspomnienia, które tak fajnie współgrają z tym, o czym studiuję i co przygotowuję. Więc wybaczcie, że zamiast do Biblii na początek, w pierwszych paru zdaniach, wrócę do innej książki. Kiedyś w dzieciństwie zaczytywałem się taką książką Przypadki Robinsona Crusoe. Daniela Defoe. To była moja ukochana książka, którą czytałem kilkakrotnie. I kiedyś miałem okazję kilkanaście lat temu ponownie ją przeczytać, gdy byłem chory. I nagle dostrzegłem coś, czego gdzieś będąc dzieckiem nie zobaczyłem. Ale proszę o cierpliwość, spróbuję do tego dojść. Więc dla tych, którzy nie czytali, przypominam, to jest historia młodego człowieka, który wbrew woli ojca, wbrew woli matki buntuje się i wypływa na morze. Zostaje marynarzem, zostaje żeglarzem. Więc ten bunt kosztował go jedną katastrofę, którą cudem przeżył, gdy jego okręt zatonął u wybrzeża Anglii. Później kosztowało go to niewolę mauretańską, do której trafił, gdy piraci mauretańscy podbili kolejny jego statek. Aż w końcu, po paru latach, znowu doświadcza ogromnej katastrofy. Jego statek tonie, wszyscy giną, a on ląduje na jakiejś małej, bezludnej wyspie. I tam, pełen strachu, troski o swoje bezpieczeństwo, głodny, przerażony, samotny, jest przerażony tym, co tam odczuwa. I zapada na ciężką chorobę. I dzisiaj chcę was zaprowadzić do jednego z psalmów, ale na tym chcę przestać i zatrzymać historię Robinsona Crusoe, a wrócić do niej później. Ta historia tego człowieka, który kilkakrotnie upadał i te upadki niczego go nie uczyły, w żaden inny sposób nie przemieniały, tak naprawdę przypomina w swoich zarysach historię narodu izraelskiego, które czytamy w Biblii. Ten naród, którego Bóg wyprowadził z niewoli egipskiej i miał być wolnym narodem, miał mieć swoją ziemię, miał mieć swojego króla, miał być światłem dla innych narodów, po latach znowu trafia do niewoli, tym razem do niewoli babilońskiej. Naród, który jest pozbawiony swojej ziemi, pozbawiony poczucia tożsamości, jakim poczucia wspólnoty, poczucia tego, że są jednym narodem oraz pozbawiony swojego króla, bo ten król niczym niewolnik został spętany i zaprowadzony do niewoli. Więc wszystko to, co stanowiło o poczuciu ich tożsamości, zniknęło. Nie było tego. Więc są w niewoli babilońskiej, wyobraźmy sobie tą sytuację, są przerażeni, nie wiedzą co dalej. I odpowiedzią na ich tragiczną sytuację, na to co przeżywali, była Księga Psalmów. Psalmy, nie wiem czy wiecie, ale zostały napisane przez wielu różnych autorów i były spisywane na przestrzeni blisko 1000 lat. Od najstarszego psalmu, który przypisuje się Mojżeszowi, do tych najświeższych, które były tworzone już w okresie niewoli babilońskiej. I te psalmy, które funkcjonowały osobno, w czasach niewoli babilońskiej natchnieni redaktorzy zebrali w jedną księgę. Czy kiedykolwiek spoglądaliście na księgę psalmów jako całość? Czy kiedykolwiek udało wam się przeczytać tę księgę tak po kolei od 1 do 150 psalmu? Ja przyznaję, że zostałem zmuszony przez kogoś do tego, żeby to zrobić, ale myślę, że chyba to będzie nam bliskie, że do psalmów głównie sięgamy wtedy, kiedy nie mamy czasu na dłuższy fragment, żeby przeczytać. Wtedy znajdujemy jakiś taki psalm, czasami losowo, może nam się uda nie wybrać 119, który jest strasznie długi i wtedy jesteśmy zadowoleni, że go przeczytaliśmy. Ale czy wiecie, że cała księga psalmów jest podzielona na część części, podobnie jak Tora, i stanowi pełną całość ze swoją taką wewnętrzną narracją? Zachęcam do tego, żebyście zgłębiali ten temat. Ale cała ta księga ułożona w przemyślany sposób, ona miała za zadanie pomóc tym Judejczykom w niewoli odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Czy Boże obietnice życia w błogosławieństwie Bożym są jeszcze dla nich aktualne? Czy Bóg może odrzucił ich już na zawsze? Zanim przejdziemy do psalmu 50, nad którym chciałbym, żebyśmy się dzisiaj pochylili, chcę troszeczkę cofnąć się do psalmu 42, 3 i 44, bo one stanowią taką pewną całość. I w psalmie 42 i 43 to są takie psalmy rozpaczy. To jest to jagłania, pragnie wody nad strumieniem wód. To jest ten psalm. I tam jest taki refren, w którym psalmista woła: dlaczego rozpaczasz moja duszo? Dlaczego drżysz we mnie? To jest psalm, który wyraża rozpacz osoby znajdującej się w fatalnym położeniu. Ale w kolejnym psalmie zmienia się ton. Bo o ile jesteśmy przez pewien czas w naszym życiu w jakiejś rozpaczy, to naturalne jest, że później szukamy przyczyny tej rozpaczy. Albo co gorsze, szukamy winnych tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. I psalmista, przekazując ducha tego narodu w niewoli, w psalmie 44 pisze nam: ten naród i psalmista zwraca się do Boga, mówiąc mu: wydałeś nas jak owce na rzeź, rozproszyłeś między narodami, zbyłeś swój lud za bezcen i nic na tym nie zyskałeś. I dalej w tym samym psalmie: to wszystko nas spotkało, a jednak my nie porzuciliśmy Ciebie, nie sprzeniewierzyliśmy się Twojemu przymierzu, nie odwróciło się od nas nasze serce, od Ciebie nasze serce i nasze kroki nie zeszły z Twojej ścieżki. Ludzie w niewoli mówią coś takiego. Jaką krótką pamięć mają ci ludzie, bo my już z historii Biblii wiemy, co się wydarzyło w historii narodu. Ale oni twierdzą: my przecież jesteśmy, Boże, wierni Tobie. My przecież nie sprzeniewierzyliśmy się ani po trosze Twojemu przymierzu. Nie odwróciło się nasze serce od Ciebie. Więc jaki z tego wniosek? To są ostatnie wersety tego psalmu 44. Obudź się, Boże. Dlaczego śpisz, Panie? Powstań i ujmij się za nami. Dlaczego zakrywasz oblicze? Zapominasz o naszej nędzy i znoju. Kto jest winny tej sytuacji, w której jesteśmy? No przecież nie my, to Ty, Boże. To Ty, Boże, zapomniałeś o nas. Ale Bóg nie milczy. I psalm 50 jest odpowiedzią na tego typu rozpaczliwe wołania i szukania winnych. Wysłuchajmy go. Bóg Jahwe przemówił i zawezwał ziemię, od wschodnich jej krańców po najdalszy zachód. Bóg zajaśniał z Syjonu, doskonałego w swoim pięknie. Oto nasz Bóg przybywa i On nie będzie milczał. Przed Nim płonie ogień, który trawi wszystko i szaleje wokół Niego burza. Bóg z góry wzywa niebo, On przyzywa ziemię, by sądzić swój lud. Zgromadźcie mi tu mnie oddanych, związanych ze mną przymierzem, zawartych nad ofiarą. Niebiosa ogłaszają Jego sprawiedliwość, ponieważ sam Bóg przybywa jako sędzia. Słuchaj, mój ludu, przemawiam do Ciebie. Izraelu, chcę o Tobie świadczyć. Jestem Bogiem, ja jestem Twoim Bogiem. Nie ganię cię z powodu twoich ofiar. Ciągle pamiętam o twoich całopaleniach. Nie wezmę jednak z twojego domu byka. Nie zabiorę kozłów z twoich zagród. Do mnie bowiem należy to, co żyje w lasach. Zwierzyna mieszkająca na tysiącu gór. Znam całe ptactwo górskie. Moim też jest to, co biega na polach. Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci tego. Mój przecież jest cały świat wraz z tym, co go napełnia. Czy jadam mięso byków? Czy piję krew kozłów? Ofiaruj Bogu dziękczynienie. Dotrzymaj swoich ślubów wobec Najwyższego. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Wybawię cię, a ty oddasz mi cześć. Do bezbożnego natomiast Bóg przemawia tak. Co tobie do wyliczania moich ustaw lub powoływania się na moje przymierze? Przecież znienawidziłeś karność i odrzuciłeś butne moje słowa. Gdy widziałeś złodzieja, bratałeś się z nim i miałeś wspólne plany z cudzołożnikami. Twoje usta służyły złej sprawie, a twój język przyczyniał się do zdrady. Nie ustajesz w intrygach przeciwko bratu i znieważasz syna swojej matki. Postępowałeś tak, a ja milczałem. Nabrałeś więc przekonania, że jestem taki jak ty. Upominam ci, zwracam ci na to uwagę. Wy, którzy zapominacie o Bogu, spróbujcie pojąć swój błąd, bo mogę was rozszarpać i nikt wam nie pomoże. Czci mnie ten, kto mi ofiaruje swoje dziękczynienie, temu, kto zważa na czyny, ukaże swoje zbawienie. Cóż za odpowiedź Boga? Cóż za odpowiedź? Czytamy o tym na początku, że Bóg, jako Bóg z góry Synaj, zwołuje na sąd swój lud. Ukazuje się w ogniu i burzy, właśnie tak, jak się ukazał Mojżeszowi. I to jest zdecydowanie obraz, który ma budować bojaźń, ale nie paraliżujący strach. Bo jak wyczujemy nastrój tego psalmu i ton, to nie jest przedstawiony tam Bóg, sędzia, który właśnie przyjdzie i zniszczy to wszystko, co jest złe. Raczej czytamy tu o Bogu zatroskanym stanem swojego ludu. Bogu, Ojcu, który nie przychodzi, aby niszczyć tych, którzy go lekceważą, ale stanowczo napomnieć, przestrzec przed konsekwencjami i uchronić go, ten lud, przed ostatecznym upadkiem. Więc taki jest ton tego psalmu. Czytamy, że przychodzi Bóg przymierza, Bóg Jahwe. I musimy sobie przypomnieć, jaka jest istota tego, jaka była istota tego przymierza. Więc musimy zacząć od początku. Gdy człowiek został wyrzucony z raju i pozbawiony życia pod Bożym błogosławieństwem, Bóg składa Abrahamowi obietnicę, że przyjdzie czas, kiedy ludzie i wszystkie narody będą żyły pod tym Bożym błogosławieństwem. Przyjdzie czas, kiedy na nowo wszyscy będą żyli z Bogiem twarzą w twarz. I składa Bóg Izraelitom, których dopiero co wyzwala z niewoli, propozycję przymierza, że to przez nich ta obietnica może się wypełnić. Że to oni mogą stać się tym pośrednikiem, że to oni mogą stać się tym królestwem kapłanów, ambasadorów Boga wobec wszystkich narodów. To oni mogą stać się tym, przez których wszyscy będą wiedzieć, kim jest Bóg. Tylko jest warunek. Muszą dochować przymierza. A jeżeli dochowają, to sam Bóg przez te prawa, które im dał, przez nauczanie, przez sprawiedliwość, którą będzie im wymierzał, ten sam Bóg, on sam ukształtuje ich, przygotuje ich do tej roli. I wtedy lud przyklasnął i powiedział: tak, niech tak będzie. Chcemy właśnie, żeby tak było. i wyrazem tego przymierza, tych głównych warunków, były świetnie wszystkim znane 10 przykazań. To były taki wyraz tych głównych warunków przymierza. Cały czas robimy wprowadzenie, żeby zrozumieć ten psalm. Więc w tych 10 przykazaniach pierwsze 3, jak wiemy, one się odnoszą do istoty takiego Bożego, takiego odniesienia człowieka do samego Boga. Sam Jezus Chrystus, jak go pytano w Ewangelii Marka i Mateusza, co jest najważniejszym przykazaniem, to odpowiadał: najważniejsze z przykazań jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił. Ale jest bardzo praktyczne pytanie. W jaki sposób mieli okazać, że Bóg jest dla nich ważny? W jaki sposób mieli pokazać, że Go chcą uczcić? Więc Bóg przez Mojżesza dał im formę, przez którą mogli wyrazić to swoje uwielbienie i dziękczynienie. I pewnie słyszeliśmy o tak zwanych, nie tak zwanych, ale o całopaleniach i ofiarach. Bardzo ogólnie całopalenia, one miały być wyrazem poddania się Bogu i uznania Go jako Pana i Władcę. Składając Mu całopalenie, lud mówił: Ty Boże jesteś Panem tego świata. A ofiary, zwłaszcza w tym psalmie wspomniana ofiara dziękczynna, ona miała skłaniać cały czas serca do tego, żeby powiedzieć: Boże, to wszystko, co mamy, to mamy od Ciebie. I Ty jesteś tak naprawdę źródłem naszego błogosławieństwa. Więc uwielbienie i dziękczynienie, te formy, to miały wyrażać. I w pierwszej części tego, w drugiej części tego psalmu, między wersetem 17 a 15 właściwie moglibyśmy usłyszeć taką jedną myśl od Boga. Twoje uwielbienie i dziękczynienie jest puste. Robisz coś, ale za tym nic nie stoi. I Bóg w tym psalmie mówi: widzę, że przestrzegasz form. Widzę, że dbasz o to, żeby te formy działały. Ale te formy stały się puste. Wasze serce, które miała przepełniać bojaźń, poddanie wobec mnie oraz wdzięczność za to, co robię, odkleiło się od tego, w jaki sposób powinniście to wyrażać. Pozwólcie, że przytoczę taki obraz. Akurat miałem okazję uczestniczyć ostatnio w paru weselach, w paru ślubach. Pozwólcie, że przypomnę przykład jakiejś przysięgi małżeńskiej. To zazwyczaj młodzi ślubują sobie tak. Ślubuję przed Bogiem, że będę Cię kochał, dochowam Ci wierności małżeńskiej, będę Cię szanował, pielęgnował w chorobie, nie opuszczę Cię w chwilach szczęścia i nieszczęścia, będę dla Ciebie tym, kim Chrystus jest dla Kościoła, dotąd aż Pan Bóg przez śmierć nas nie rozłączy. I wierzę, że wszyscy, którzy stają wobec takiego ślubowania ze szczerością serca, wyznają to i mówią i wierzą głęboko w to. Ale mnóstwo małżeństw po szeregu lat tą formę dbania o siebie właściwie sprowadza do tego. Utrzymuję cię przecież, gotuję ci, sprzątam, jadam z tobą posiłki. No czego jeszcze chcesz? I w ten sposób ta forma wyrażenia miłości do małżonka odkleja się zupełnie od treści. Została forma, a nie ma już miłości. I w ten sposób serce ludu odkleiło się od istoty przymierza z Bogiem. Dlaczego się tak dzieje? Pewnie powodów jest wiele, ale pozwólcie, że podkreślę 3. Po pierwsze, tracimy kontakt z duchową rzeczywistością. Zachęcam, psalm 49 albo 73 o tym właśnie mówi. Czyli o tym, że zanurzając się w doczesność, zaczynamy tracić wizję choćby wieczności. Zaczynamy zapominać, kim Bóg jest dla nas, bo nasza pamięć jest zwodnicza i zawodna. Zapominamy o tych podstawowych prawach, że nasze życie jest wieczne, że czeka nas śmierć. I to, w czym teraz pokładamy ufność, ma wpływ na to, jak będziemy żyli wiecznie. Zapominamy o tym, że tylko Bóg może nam to wieczne życie, w to wieczne życie nas wprowadzić. Jak zatem sprawić, żebyśmy mieli ten kontakt z rzeczywistością? Tylko bliskość z Bogiem pozwala widzieć nam rzeczywistość taka, jaka jest. Tylko bliskość z Bogiem pomoże nam widzieć tą rzeczywistość taka, jaka ona jest. W jaki sposób pielęgnować tą bliskość? Myślę, że każdy z was wie. Modlitwa wspólna, pojedynkę z całym Kościołem, z pojedynczymi osobami. Wspólne studiowanie Słowa Bożego. Rozmowy na ten temat. W ten sposób budujemy naszą bliskość z Bogiem, poznając Go coraz lepiej, będąc coraz bardziej świadomym Jego i świadomym siebie. To jest ta pierwsza rzecz. Druga, co sprawia takiego, że odklejamy się od tej istoty? Nie chcemy się zmieniać. Dlaczego Bóg chce, żebyśmy Go uwielbiali? Dlaczego składali Mu dziękczynienie? Czy On tego potrzebuje? Może jest próżny? Nie, absolutnie nie. On przez to, co wyznajemy i co mówimy, chce nas uczyć, chce nas przemieniać. Chce, żeby nasze serce było rzeczywiście wdzięczne. Rzeczywiście widziało, kto jest Panem i władcą tego świata. Ale my wolimy, żeby to inni się zmieniali. My wolimy, żeby się okoliczności zmieniły albo postawa Boga wobec nas. No bo przecież skoro się o coś modla, Bóg nie odpowiada, to On musi się zmienić. To On musi odpowiedzieć. A czasami jest tak, że to nasze serce musi zostać przemienione. Więc z czasem, gdy twardniejemy, to formy zaczynają powoli być coraz ważniejsze od treści. I wystarczy to, myślę, że w naszych kościołach to jest widoczne, gdzie gromadzimy różne pokolenia, dzieci, młodzież w średnim wieku, starsze osoby, seniorów, jak tak naprawdę próbujemy stworzyć różne formy i dopuścić choćby na nabożeństwie różne formy uwielbienia i dziękczynienia dla tych pokoleń. Jak to czasami nas złości, że nie jest tak fajnie i po młodzieżowemu, albo że jest tak frywolnie i liberalnie. I wystarczy, że zaczniemy jakieś takie zmiany wprowadzać i wybadajcie, jakie serce wasze jest, co czujecie. Czujecie wdzięczność, że inni mogą wyrażać swoje uwielbienie do Boga, czy raczej złość, że się coś zmienia? Więc pierwsze, tracimy kontakt z duchową rzeczywistością, drugie, nie chcemy się zmieniać i trzecie, budujemy naszą wartość na naszych cechach i na tym, co my robimy. Nam ludziom trudno się pogodzić z tym, że tak naprawdę nie mamy niczego, co Bóg by mógł w nas docenić. Bo pobożność, poświęcenie, służba, pieniądze, czas, to tak naprawdę wszystko od Niego dostaliśmy. Tu kolejny obraz, przypominają mi się czasy mojego dzieciństwa, kiedy mama chciała nas uczyć, mnie i moich braci, że powinniśmy pamiętać o urodzinach, o imieninach, o tego typu uroczystościach. Więc jak przychodził czas jej urodzin, to ona dawała nam swoje pieniądze. My szliśmy do sklepu i kupowaliśmy jej prezent. I bardzo chcieliśmy, żeby ona to doceniała. Bardzo chcieliśmy, żeby ona była zachwycona, że po raz trzeci rok z rzędu kupiliśmy coś kompletnie niepotrzebnego za jej pieniądze. W ten sposób uczyliśmy się. Ale czasami mam wrażenie, że taką postawę w stosunku do Pana Boga ciągle mamy. Że jesteśmy zawiedzeni, że Bóg nie docenia tego, co Mu dajemy. A przecież wszystko, czym dysponujemy, życie, zdrowie, talenty, pieniądze, czas, a nawet siły do życia w pobożności. Wszystko zawdzięczane Jemu. To kto zatem wymaga docenienia? Tak naprawdę jedyną rzeczą, która jest cenna w nas i przetrwa tą najważniejszą próbę śmierci, to jest nasza tożsamość w Chrystusie. Jedyna rzecz, która tak naprawdę nie pochodzi od nas, tylko dostaliśmy ją od Boga. Myślisz, że to ciebie nie dotyczy? To powiedz, co czujesz, jeżeli ktoś nie docenia twoich talentów? Ktoś ich nie zauważa? Co czujemy? Więc co sprawia, że uwielbienie, dziękczynienie może być puste? Utrata kontaktu z duchową rzeczywistością, niechęć do zmiany i budowanie naszej wartości na nas samych, na naszych cechach i tym, co robimy. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do 10 przykazań. Pamiętamy, te 3 pierwsze odnosiły się do relacji Boga z ludźmi, ale te kolejne 7 odnosiły się do relacji między nami, między ludźmi, między bratem a siostrą, do odnoszenia się w społeczności do siebie. I Jezus te 7 przykazań też w Ewangelii Marka podsumował jednym zdaniem. Masz kochać swojego bliźniego tak jak siebie samego. I 3 część psalmu właściwie mówi o tym, jak Bóg mówi do swojego ludu, między 16 a 21 wersetem, twoje czyny wobec bliźnich są dowodem lekceważenia mnie. Twoje czyny wobec twoich bliźnich są dowodem na to, że mnie lekceważysz. Bóg mówi do ludu, to może sądzisz, że nikt nie widzi twojego serca? Twoje czyny mówią o tym, co się w nim dzieje. Przypominam te słowa 44 psalmu. To wszystko, co nas spotkało, jest niesprawiedliwe, bo przecież my nie porzuciliśmy ciebie, nie sprzeniewierzyliśmy się. Czyli zapewniali, że z naszym sercem jest wszystko okej. Jesteśmy pobożni, składamy ofiary, całopalenia. Cóż nam można bowiem zarzucić? Przecież znamy ustawy, znamy Słowo Boże, znamy prawo. Ale znajomość Biblii nie gwarantuje zdrowego serca. I czytamy, że Bóg zarzuca swojemu narodowi, że brata się z tym, którzy działają na niekorzyść jego braci, że używa swojej mowy do wszczynania sporów, konfliktów, siania intryg, lekceważenia. I to, że Bóg milczy i nie reaguje od razu, to on traktuje i widzi to jako wyrozumiałość. Bo skoro my jesteśmy dla siebie wyrozumiali, robiąc takie rzeczy, to zakładamy, że tak samo Bóg będzie wyrozumiały dla nich. Że skoro my zapominamy o Bogu, to może Bóg zapomni o nas. Pewnie każdy zna historię o Jonaszu, ale Jonasz jest obrazem takiego człowieka, który ma świetną teologię, był prorokiem i zepsute serce. Można mieć dobrą teologię i zepsute serce. A jaki w rzeczywistości jest stan naszego serca? Czy tak jak ten naród może powiedzieć, ze mną jest wszystko okej? Czy może myślimy, tak jak w tym psalmie wcześniejszym, 49, no znam Słowo Boże i nie mam sobie nic do zarzucenia. Ale pamiętaj, że serce każdego z nas jest zwodnicze. Nawet jeżeli jesteś zadowolony z siebie, to proszę zadaj sobie pytanie. Co świadczy ci o tobie, twoja rodzina, kościół, przyjaciele? Na co zwracają nam uwagę? Co w nas ich rani? Co buduje dystans? Czy to, co mówią, jest dla nas ważne? Myślimy o tym? Pytamy Boga, co z tym zrobić i czekamy na Jego odpowiedź? Czy dopuszczamy do swojego życia kogoś, przed kim chcemy być szczerymi, otwartymi i skłonnymi do tego, żeby słuchać Jego uwag wobec siebie? Przypominam, że grzech pychy jest niedostrzegalny przez nas osobiście. To jest ten grzech, który może zauważyć ktoś z zewnątrz. Czy masz kogoś takiego, kto pozwoli ci się ustrzec przed tym grzechem? Więc Bóg mówi do narodu, twoje uwielbienie i dziękczynienie jest puste. Twoje czyny wobec bliźnich są dowodem lekceważenia mnie. A w podsumowaniu tego psalmu w wersetach 22 i 23 właściwie Bóg mówi, tym, którzy są wierni przymierzu, okaże zbawienie, a bezbożnych ukaże. Tych, którzy są wierni przymierzu, czeka życie pod Bożym błogosławieństwem. A tych, którzy się mu sprzeniewierzą, czeka wieczne potępienie. Twarde i jednoznaczne słowa. I główna myśl całego tego psalmu, Bóg przymierza, oczekuje od swojego ludu należnego mu uwielbienia i dziękczynienia oraz tego, że będzie wierny przymierzu. Bóg oczekuje od swojego ludu, że będzie składał mu dziękczynienie, uwielbienie i będzie wierny przymierzu. Ale co mają ci ludzie w niewoli babilońskiej zrobić? Oni właściwie przegrali już wszystko, stracili wszystko. Czy to jest psalm, który ma im mówić, ani mówiłem, straciłeś wszystko, nie ma dla ciebie nadziei? Nie. Ten psalm właśnie skierowany jest do nich. On mówi, nieważne w jakim położeniu jesteś i co cię do tego doprowadziło. Ten psalm mówi, ludu Boży, nawróć się, wróć sercem do istoty przymierza i przestrzegaj go. Wróć swoim sercem do istoty kochania Boga. Ale co to dla nas teraz znaczy? Czy to znaczy, że mamy przestrzegać prawa mojżeszowego, że ono może nas zbawić? No, gdybyśmy żyli według wszystkich tych przepisów, tak, bylibyśmy zbawieni. Tylko jest jeden mały problem. Skala naszego zepsucia, każdego z nas, każdego, sprawia, że nie jesteśmy w stanie tego dotrzymać i nie jesteśmy w stanie temu sprostać. I coś, co wydawało się, że będzie wybawieniem, bo Bóg nam powiedział, jak żyć, żeby żyć z Nim wiecznie, tak naprawdę okazało się naszym przekleństwem, bo więziło nas i wciąż oskarżało. Ale Bóg miał plan. Gdy otworzymy list do Hebrajczyków, 8 rozdział, to tam przeczytamy. Gdyby to pierwsze przymierze, czyli to z góry Synaj, było bez wad, nie szukano by miejsca na drugie. Jak wynika z nagany udzielonej domowi Izraela, oto idą dni, mówi Pan, gdy ustanowię z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ujęłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Nie wytrwali oni w moim przymierzu, dlatego ja także przestałem się od nich troszczyć, mówi Pan. Takie natomiast przymierze zawrę z domem Izraela po owych dniach, mówi Pan. Moje prawa włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. Nowe przymierze. Czy pamiętamy, kto miał być pośrednikiem między wszystkimi narodami a Bogiem w tym starym przymierzu? Naród wybrany. On miał się stać narodem kapłanów, ambasadorów, ale nie sprostał temu. I sam potrzebował pośrednictwa. I w Bożym planie to Jezus. to Jezus jako jedyny, który sprostał Bożym wymaganiom świętości, stał się jedynym pośrednikiem. Stał się naszym arcykapłanem nowego przymierza. I dalej w 9 rozdziale Hebrajczyków przeczytamy jedno zdanie. Po to też jest On, Jezus, pośrednikiem nowego przymierza, aby gdy została poniesiona śmierć dla odkupienia wykroczeń popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy zostali zaproszeni, dostąpili spełnienia obietnicy wiecznego dziedzictwa. To stare przymierze niosło przekleństwo i śmierć i musiał się pojawić ktoś święty, doskonały jak Jezus, który musiał to przekleństwo wziąć po to, żebyśmy my mogli mieć szansę wrócić do życia pod Bożym błogosławieństwem. Jak zatem stać się uczestnikiem nowego przymierza? W jaki sposób dołączyć do tego Bożego ludu, który będzie żył wiecznie, który wejdzie do tego dziedzictwa, do tej nowej ziemi, nowego nieba? Przez wiarę. List do Efezjan, 2 rozdział, który pewnie świetnie znamy, mówi: gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się ktoś nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Ten fragment nie mówi przez dobre czyny do zbawienia, po to, żeby zasłużyć na życie wieczne. Ten fragment mówi z łaski przez wiarę do zbawienia. Stworzeni do dobrych czynów. Mieliśmy sporo takich zastosowań w tym fragmencie, ale chciałbym jeszcze przypomnieć jedną rzecz. Chciałbym zapytać, jaki jest stan twojego serca? I nie pytam o to ani siebie, ani ciebie, chcąc usłyszeć to, jak powinno to wyglądać. Nie. Chcę zapytać, jaki jest stan twojego serca? Nie odpowiadajmy tak, jak ktoś by oczekiwał, że powiemy. Realnie, jaki jest stan twojego serca? Teraz pozwólcie, że wrócę na chwilę do Robinsona Crusoe. Gdy ten człowiek samotny, bezsilny, bez nadziei, na skraju śmierci leżał w gorączce, Bóg przypomniał mu słowa z dzisiejszego psalmu. Dlatego się te łączą, te dwie księgi. Przypomniał mu słowa z psalmu 50. Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty oddasz mi cześć. To w tej gorączce przypomniał sobie Robinson. I wtedy po raz pierwszy w życiu zawołał: ratuj mnie, Boże. Ratuj moje zbuntowane serce. Ratuj mnie z mojej nędzy, z mojej niewdzięczności, z mojej grzeszności. I Bóg odpowiedział, zmieniając jego serce, w którym w miejsce rozgoryczenia i złości przyszła skrucha, wdzięczność i radość. Okoliczności się nie zmieniły. On na tej wyspie jeszcze był wiele, wiele lat. Ale jego serce przepełniała wdzięczność, jego serce przepełniała radość. Czasami lektury szkolne naprawdę mogą być fajne. Robinson gdzieś zawołał z głębi swojej duszy do Boga i Bóg go uratował. A z jakiego mrocznego miejsca swojego serca powinieneś ty dziś do niego zawołać? Pochylmy nasze głowy.